Dzisiaj trzecia niedziela Adwentu, stąd różowy kolor. Różowy nie dlatego, że ma być śmiesznie, jakkolwiek może tak być. Kiedyś mieliśmy bardziej majtkowe kolory, teraz troszeczkę mniej majtkowy. Tylko to jest opowieść o tym, że fiolet może stawać się jasny, jaśniejszy. Dzisiaj osobą przewodnią w trzeciej niedzieli Adwentu jest Jan Chrzciciel, który zawiódł się Mesjaszem. I ta niedziela ma tobie i mi postawić pytanie, czy potrafię ja, ty, puścić swoje wyobrażenie Boga, by spotkać Go takiego, jakim On jest. Wcale nie musimy, tylko to będzie to pytanie, bo to pytanie pozwala w fiolecie zobaczyć jasność. Jeszcze za tydzień to samo powiem. Mówię to w każdą niedzielę Adwentu i powiem to jeszcze raz. Adwent jest po to, żebyśmy mieli nowy obraz Boga i pozwolili sobie na nowo tego Boga zobaczyć. Dlatego nazywamy go radosnym czasem oczekiwania, bo doświadczenie zobaczenia Boga na nowo, w nowy sposób, niż ten, który do tej pory myślałem, sprawia, że mogę mieć w swoim życiu więcej radości. Dlatego to jest radosny czas oczekiwania. Nie? Radość bierze się z odkrycia na nowo Boga w moim życiu. I ten czas jest nam dany po to, by to się w naszym życiu działo. I znów dzisiejsze czytania, podobne jak te, co były tydzień temu, te, co były dwa tygodnie temu, czyli pierwsza, druga, dzisiaj jest trzecia niedziela Adwentu, to są przepiękne, bardzo naszpikowane obrazami Boga obrazy. Tylko i wyłącznie po to, żeby w nas na nowo, w nowy sposób rozpalić pewność drogi, którą Ty idziesz. Nie drogi Kościoła, nie tego, jak należy wierzyć, gdzie jest jedyna słuszna prawda, co ze swoim życiem zrobić, jak żyć. Tego tutaj nie ma. I nigdy w Kościele tego nie było, a za każdym razem, kiedy było, było błędem. Bo wspólnota wierzących nie jest o sposobie, w jaki żyjemy, bo każdy z nas, tak jak tu przyszliśmy, oglądamy, słuchamy, jesteśmy w tej Eucharystii, ma inny pomysł na życie. Chrześcijaństwo nie jest jednym pomysłem na życie. Chrześcijaństwo jest tym, by mój pomysł na życie był pełen Boga. Słyszycie, że to jest odwrócone wszystko? Jak to zrobić, żeby w tym pomyśle, w jakim ja żyję, odnaleźć Boga? A wtedy wszyscy, będąc różnorodni w tym Kościele, spotkamy się razem. W każdym innym wypadku nie, pozabijamy się. Co niestety jest częścią też naszej wspólnoty wierzących, czy tej Kościoła w Polsce. My się będziemy kroić jakieś bzdety tylko i wyłącznie po to, bo będzie nam się wydawało, że tak należy, a tak nie powinniśmy. I będziemy się o to prawie zabijać. Jakiś absurd. Doświadczenie wiary nie jest sposobem, w jaki ty i ja Jego szukamy, tylko tym, że Jego szukamy. Więc przyjrzyjmy się pierwszemu czytaniu z księgi proroka Izajasza. Kontekst jest ciekawy, no ważny, ciekawy, już go czytamy ten fragment. Jesteśmy na wygnaniu. Jerozolima jest zburzona, świątynia jest gruzowiskiem. Jeden wielki śmietnik. Nie ma miejsca, gdzie można chwalić Pana. Pamiętajmy, nie mamy jeszcze pomysłu, nie stworzyła się jeszcze taka koncepcja modlitwy myślnej, że wychwalać Boga można jedynie przez to, że składa się Jemu ofiary. Nie mamy takiego miejsca. Nie możemy się modlić do Boga tak, jakbyśmy chcieli. To jest ten obraz. To są ludzie, którzy są w niewoli babilońskiej. Jesteśmy w VI wieku przed naszą erą. Naprawdę są umęczeni. Mają już dość. Wszystkiego mają dość, wszystko się im rozjeżdża. Doświadczenie bycia w zniewoleniu nie wnosi żadnej nadziei. I tekst, który dzisiaj słyszymy z proroka Izajasza, niech się rozweselą pustynia i spieczona ziemia, jest nie zachętą, nie nakazem, nie tym, w końcu weźcie się do kupy i ogarnijcie, tylko jest obietnicą, którą prorok daje tym, którzy tego doświadczają. Dlaczego jest obietnicą? Dlatego, że dosłownie parę wersetów wcześniej ten sam prorok bardzo mocno jedzie po tych ludziach i pokazuje im, tak żyjąc doprowadziliście, że jesteśmy w tym miejscu. To jest wasz wybór. Tak się zadziało. Tak, jesteś spieczoną ziemią. Tak, jesteś pustynią. Tak, tak się zadziało. Tak wybrałaś, wybrałeś. Tak, jesteśmy w tym miejscu wszyscy. No, takie teksty są dosłownie wcześniej, więc można mniemać, że Izajasz albo ma dwubiegunówkę, albo bardzo świadomie chce zachęcić tych, którzy tego tekstu słuchają, do zobaczenia obietnicy Bożej danej tym pośród nas, którzy mają odwagę zobaczyć swoje życie prawdziwie. Tak, jestem w takim miejscu, to jest moje doświadczenie. A jeśli to jest moje doświadczenie i umiem w ten sposób stanąć w prawdzie, to obietnica Boża jest skierowana do mnie. Niech się rozweseli ta pustynia i spieczona ziemia. Niech się raduje step i niech rozkwitnie. No i można powiedzieć kolejny absurd, bo pustynia kwitnie i pustynia judzka na pewno kwitnie, bo można, jak będziemy na wiosnę, to można to kwitnięcie tej pustyni zobaczyć, ale to nie jest o tym. To też nie jest tylko i wyłącznie zapowiedź historii, która za chwilę się wydarzy, bo Izraelici wrócą do Jerozolimy, tak, i odbudują świątynię. To też się za chwilę wydarzy. Tylko to nie jest opowieść o tym, jak będzie, bo nikt z nas nie wie, jak będzie. I prorok Izajasz też tego nie wie. Tylko prorok Izajasz pokazuje, i to chce powiedzieć sobie współczesnym, że doświadczenie dostrzeżenia obecności Boga tam, gdzie w twoim i w moim życiu jest pustynia, jest doświadczeniem takiej przemiany, która tobie i mi się nie śniła. To jest obietnica, kiedy pozwalam sobie zobaczyć Boga w mojej własnej życiowej pustyni, to moje życie się zmieni. Nie dlatego, że ja tak chcę, że zrobię jakiś wysiłek, nie wiem, zapiszę się na jakiś sposób medytacji, który mi otworzy kolejną moją wewnętrzną komnatę i sprawi, że będę to widział. Tylko wtedy, kiedy przyjmę cierpienie jako cierpienie mojego życia i w tym cierpieniu zobaczę, pozwolę sobie zobaczyć, że nie jestem sam. Dlatego Izajasz pisze, cierpienie nie zniknie. Nie zmieni się nasze życie w ten sposób, że tego nie będzie. Tylko to nie będzie miało nad tobą, nade mną władzy. I to jest opowieść proroka Izajasza. To obietnica, którą Bóg nam daje wtedy, kiedy pozwalamy sobie zobaczyć Jego w tym, co jest dla nas beznadziejne. No i teraz jak to zrobić? No ładnie to brzmi. Bo ładnie to brzmi, mi też się to podoba, co powiedziałem. Dlatego jest nam dane drugie czytanie, no bo pierwsze czytanie by nie wystarczyło. Jest potrzebna odpowiedź na to, jak to zrobić. I odpowiedzią na to, jak to zrobić, jest drugie czytanie, czyli list Jakuba. Trwajcie w cierpliwości, bracia, aż do przyjścia Pana. Izajasz zapowiada to, co się wydarzy jako obietnicę, a Jakub uczy nas, jak na tą obietnicę czekać, by ona stała się przemianą naszego życia. Jakub nie nawołuje do rewolucji ani do rozpaczy. Tekst, który dzisiaj słyszymy, to jest tekst listu Jakuba apostoła do gminy chrześcijan, w której największym problemem było to, że byli ludzie bogaci, którzy nie widzieli biednych. Byli chrześcijanami i mówili, Bóg mi błogosławi, to znaczy, że ja na to zapracowałem i mi się należy. No logicznie mówili, no, w sumie zrobili, zapracowali, mają. Tylko problem nie polegał na tym, że oni tak żyją, tylko że nie odkryli w sobie, że doświadczenie bycia obdarowanym jest zachętą do tego, żeby nie stracić uważności na tych, którzy są biedni. Ponieważ było tak duże rozwarstwienie I tak bardzo zaczęli się rozjeżdżać, powstało mnóstwo napięć. Jak nie wiadomo, o co chodzi, to wiadomo, że chodzi o pieniądze. I wtedy Jakub pisze ten list. Jeśli jesteś dzisiaj biedny i naprawdę cierpisz i naprawdę masz niedostatek, to nie życz swojemu bratu, który ma dużo i ciebie nie widzi, żeby go przeczyściło. Bo może wtedy zrozumie, zajarzy i się z tobą podzieli, bo to nic nie da. Bo to nic nie da. Tylko pozwól sobie w miejscu, w którym jesteś, wziąć, tam jest tak ładnie napisane, słabo jest przetłumaczone, wziąć głęboki oddech i w tym oddechu zobaczyć, że Bóg jest z tobą i ze mną w tym doświadczeniu. Podstawową radą, jaką daje Jakub, nie jest cierpliwość. On nie mówi, bądźcie cierpliwi, oddychajcie po to, żeby być cierpliwymi, wtedy wytrzymacie. Nie. On mówi coś takiego. Przyjmij dar wielkoduszności od Boga, żeby być cierpliwym. Bo kiedy zobaczysz, że Bóg jest wielkoduszny i każdego, od najbiedniejszego po najbogatszego, od tego, który sobie doskonale radzi i tego, który sobie nie radzi, każdego z nas prowadzi do siebie, każdego, i zobaczysz, że ta wielkoduszność Boga jest darem i jeśli ją uchwycisz i zobaczysz, wtedy zrodzi się w tobie cierpliwość, bo cierpliwość nie jest zadaniem, tylko jest darem. Darem nam dawanym. Cierpliwości nie ma się raz na zawsze. Cierpliwości nie złapiemy. To, że dzisiaj jesteśmy cierpliwi albo w tej sytuacji jesteśmy cierpliwi, wcale nie znaczy, że za chwilę. I doskonałym przykładem są rodzice małych dzieci. Oni nam najwięcej mogliby opowiedzieć, czym jest cierpliwość. No bo zobaczcie, to, że w jednej sytuacji tacy będą, wcale nie znaczy, że tacy będą za chwilę. Jakub chce powiedzieć fundamentalną rzecz. To postawa wdzięczności w naszym życiu za to miejsce, w którym jesteśmy, rodzi szczęście, a szczęście sprawia, że wiemy, kiedy, komu, co i ile dać. To nie jest tak, że ludzie szczęśliwi dziękują. To nie jest prawda. To wdzięczność rodzi szczęście, a szczęście hojność. Dlatego Jakub mówi, zacznij dziękować. Zrób to po prostu. Zacznij dziękować za miejsce w życiu, w którym jesteś, by zobaczyć szerzej, więcej, by zobaczyć Boga, który jest wielkoduszny dla każdego, a wtedy to zrodzi w tobie cierpliwość, która pozwoli być szczęśliwym, niezależnie od sytuacji, w której jesteśmy. To nie jest zachęta, jacy mamy być, jeszcze raz, tylko do wprowadzenia w swoje życie pewnych postaw, które sprawiają, że nasza droga przez życie sprawia, że zaczynamy widzieć inaczej Boga. Nasz częsty problem polega na tym, że nam się wydaje, że wiara jest taką magią. I ksiądz to jest ktoś taki, kto nam tą magię wyjaśnia. Bardzo przepraszam, zawodzę was, nie wyjaśniam żadnej magii. Nie. Wiara nie jest żadną taką magią, która gdzieś nie wiadomo zadziała, jak padniemy wszyscy na kolana i będziemy wzywać Boga Trójjedynego. Albo jak dobrze odmówimy pacierz, to wtedy się zadzieje to dobro w życiu twoim albo bliskich twoich. I my to wymodlimy. Wiara nie jest czymś takim. Wiara jest drogą w naszym życiu, w której niepewność jest częścią mojej egzystencji, w której uczę się ufać temu, co jest mi dane. Potrzebuję temu zaufać, co jest mi dane. Dana mi jest niepewność. Dani są mi różni ludzie, którzy mówią do mnie różne rzeczy. Ale to ja potrzebuję odnaleźć, co to ze mną robi i dokąd mnie to dalej zaprowadzi. Nic z tym nie muszę robić. Mogę przeżyć swoje życie. Ale wiara nie jest przeżyciem swojego życia. Tylko wiara jest nadaniem sensu pod wpływem tego, co my z tym zrobimy. Dzisiejsza Ewangelia opowiada nam o Janie, który jest w więzieniu. Gdy Jan usłyszał w więzieniu o czynach Chrystusa, posłał swoich uczniów z zapytaniem: czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać? Jan wątpi. Całe życie nie wątpił. Był przekonany, jaki jest Bóg. Całe życie miał taką pewność. I nagle patrzy na Jezusa i ma w sobie wątpliwość. To jest ten Mesjasz? Tak ma wyglądać Mesjasz, na którego czekamy? Mesjasz ma być tym Jezusem? To jest pytanie Jana. Całe moje życie było na marne? To ja się tak tu umartwiałem, katowałem i to wszystko po nic? Powiedz mi, czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też na innego mamy oczekiwać? To będzie ktoś inny, może to nie ty, może ja się pomyliłem co do ciebie, albo pomyliłem się do swojej drogi. Jezus swojemu kuzynowi nie odpowiada, masz rację, albo błądzisz, synu. On w ogóle na to pytanie nie odpowiada. On odpowiada, powiedzcie Janowi tak. To, co słyszycie i to, na co patrzycie. Niewidomi wzrok odzyskują. Chromi chodzą. Trędowaci zostają oczyszczeni. Głusi słyszą. Umarli zmartwychwstają. Ubogim głosi się Ewangelia, a błogosławiony jest ten, kto we mnie nie zwątpi. On nie opowiada tylko o sztuczkach magicznych, które się działy, dzieją i pewnie dziać będą. Ja to przypomnę, jak ktoś z was odkryje, jaki jest mechanizm naszego mózgu do samoleczenia, dostaniemy za to Nobla. Zachęcam każdą i każdego z was, kto ma takie umiejętności poszukiwania, żebyśmy to odkryli. Jak to robić? Jak to się dzieje, że niektórzy się samozdrowieją, a niektórzy z nas nie? Warto tego szukać i myślę, że w którymś momencie jako cywilizacja, ludzie odkryjemy ten sposób, jak działa nasz mózg, że niektórzy dostają tak zwanej spontanicznej remisji, czyli powrotu do zdrowia. Problem jest, jak komuś nogę ucięło, no to ona raczej nie odrośnie, chyba że znajdziemy znowu taką możliwość, czy taki gen w nas, który to sprawi. Ale myślę, że to będzie późniejsze niż sposób samoleczenia. Ale nie o tym. Bo to jest poszukiwanie nas, ludzi, którzy mają dary od Boga, by tego szukać. To nie jest o tym. Jezus nie chce powiedzieć, patrzcie na sztuczki magiczne, chodźcie na mszę o uzdrowienie i jak zobaczycie dużo tych uzdrowień, to uwierzycie we mnie. On mówi coś takiego. Działy się, dzieją i będą dziać różne rzeczy w twoim życiu. A co ty w tym widzisz? Co ty w tym widzisz? Nie co widzi w tym Kościół, pobożni ludzie, tylko co ty w tym widzisz? Czy widzisz w tym Boga, który kocha? Czy widzisz w tym Boga, który jest miłosierny, który wybacza, który podnosi, który chce sprawić, by każdy odzyskał wzrok i widział Boga obok siebie? By każdy miał zdolność dochodzenia za tym, co daje mu życie. By każdy odnajdywał oczyszczenie z tego, co go spowalnia w drodze życia. By nagle słyszał bardzo wyraźnie głos Boga, doświadczył wyjścia z tego, co jest jego śmiercią i zobaczył, że prawdziwe doświadczenie miłości jest wtedy, kiedy spotykamy na swoim życiu kogoś, kto jest ubogi i potrafimy mu dać swoje serce. A wtedy błogosławiony, szczęśliwy będzie ten, kto nie zwątpi w takiego Mesjasza. Bo uwierzyć w kogoś takiego, że tym jest życie, tym jest wiara, jest strasznie, żeby nie powiedzieć brzydko, trudno. Bo my chcemy Boga czarodzieja, który będzie magikiem, którego nie musimy nic rozumieć. Jest taką tajemnicą, taką magmą, którą trzeba Pompejankę odstawić. I jak więcej Pompejanek odstawimy, to będziemy zdrowi. Bo podobno ktoś odzyskał zdrowie po Pompejance. To nie Pompejanka uzdrawia. Dominikanie wymyślili Pompejankę, są tak samo jak różaniec. To nie o tym. To nie, to Jezus Chrystus nas uzdrawia w naszym życiu, niezależnie od tego, czy będziemy się modlić, czy nie. On uzdrawia, bo kocha. Bo opowiada o Ojcu, który jeszcze bardziej nas kocha. I przyjęcie tej prawdy zmienia życie. Dlatego Jezus kończy dzisiaj to w ten sposób. Zaprawdę powiadam wam, między narodzonymi z niewiast nie powstał większy niż Jan, który był przekonany, że na miłość Boga trzeba zasłużyć. Taki był cały Stary Testament. My ciągle musimy być jacyś. Jacyś, jak będę jakiś, to Bóg będzie dla mnie jakiś. Nie ma większego niż Jana. Jan tak myślał, Jan tak głosił. Możliwe, że nawet z takim przekonaniem umarł. Lecz najmniejszy w Królestwie Niebieskim większy jest niż on. Bo każdy, kto odkryje, że jest kochany za darmo, za nic, doświadczy obecności Boga już teraz, który kocha. Bo kocha za darmo, za nic. Tak, to jest obrazoburcze. Tak, niektórzy z nas zadadzą sobie pewnie pytanie, to co, to można w Kościele wszystko? No? Wy naprawdę myśleliście, że nie można? Jezusie, straciliście swoje życie. Przecież naprawdę można ze swoim życiem zrobić wszystko. Tylko jak pewne rzeczy zrobimy, to będziemy cierpieć. Jeśli nie wierzycie, to spróbujcie. No ja wolę się uczyć na cudzych błędach niż na swoich, których i tak mam sporo. Opowieść o wierze to jest opowieść o zaufaniu Bogu, który mówi, zrób co chcesz, jak syn marnotrawny, za tym, który roztrwonił majątek. Jeśli chcesz, sięgnij po to. Proszę cię bardzo. No to nie będzie fajne doświadczenie. Możesz stracić życie. W każdym wymiarze tego słowa. Ale jeśli to jest twoje pragnienie, idź, bo ja cię kocham. Miłość nie jest powiedzeniem, będę cię kochał, gdy. Ja ciebie kocham. I tylko wtedy, kiedy odkryjesz darmowość mojej miłości, to, że cię kocham zawsze, jeśli tego doświadczysz w swoim sercu, to zobaczysz moje obietnice, które ciągle do ciebie wypowiadam i pozwolisz sobie widzieć przychodzącego Boga w twoje życie, który będzie nie taki, jakbyśmy chcieli. No chciałbym spotkać Boga, który, wiecie, jak ufoludek przychodzi i uzdrawia. Może kiedyś takiego go spotkam, ale wtedy będę przekonany, że to nie będzie miało już żadnego znaczenia. Bo jak długo czekamy na Boga, nie wiem, ufoludka uzdrawiającego w magiczny sposób, tym bardziej nie możemy go spotkać. Bo ciągle chcemy magicznych sztuczek w swoim życiu, a nie miłości. Rozumiecie? My się tu spotykamy nie po to, żeby w naszym życiu działo się dobrze, tylko my się spotykamy tu po to, żeby umacniać się słowem, że jak będzie się działo niedobrze, a w życiu każdej i każdego z nas będzie się działo niedobrze, będzie się działo bardzo pod górę, będzie trudno. Czasami nie będziemy wiedzieć, jak się zachować w jakiejś sytuacji, bo to będzie mieszanina smutku i ulgi. I jak to przeżyć? To nie będzie odpowiedź, jak to zrobić, tylko będziemy zapraszali, Panie, bądź ze mną, bo nie wiem, jak to przeżyć. I nie chcę wiedzieć, tylko potrzebuję z Tobą być w tym niewiedzeniu, jak to przeżyć. Tym jest wiara w naszym życiu. Słyszycie, do jakiej zmiany obrazu Boga jesteśmy zaproszeni? Żeby Go wypuścić, żeby Mu pozwolić, żeby On się w Tobie i we mnie rodził w nowy sposób. Ja nie wiem, dokąd to nas zaprowadzi, żebyśmy się dobrze rozumieli. Może niektórzy z nas pójdą w swoją drogę. Może większą obecność Boga, pomimo całego magisterium Kościoła, które naucza o Jego obecności w sakramentach, odnajdziecie w Kościele, który będzie głosił tylko Ewangelię. I w takiej wspólnocie wierzących odnajdziecie większe życie. Jeśli to będzie twoja droga, idź za nią. I pozostań wierny Panu, który ciebie w tej drodze prowadzi. Bo Jan był wierny Bogu, pomimo tego, że w inny sposób go rozumiał. Gdy oni odchodzili, Jezus zaczął mówić jeszcze do tłumów o Janie. Takie, to jest trochę niezrozumiałe, ale zaraz postaram się to wyjaśnić. Co wyszliście obejrzeć na pustyni? Pyta Jezus. Trzcinę kołysącą się na wietrze? Ale co wyszliście zobaczyć? Człowieka w miękkie szaty ubranego? Oto w domach królewskich są ci, którzy miękkie szaty noszą. Po co więc wyszliście? Co Jezus, to jest takie zagmatwane. On mówi im coś takiego. Pewnie się spodziewałeś, że Jan wszystko będzie wiedział, bo był takim pewniakiem. To był pewniak. Był taki zamordystyczny, Wszystkim mówił, że są grzesznikami, mają się nawracać, chrzcił. W ten sposób żył, naprawdę tak żył. I nagle na koniec on ma wątpliwości. Jak to można mieć wątpliwości? Chcieliśmy zobaczyć kogoś, kto jest pewny, kto chodzi w miękkich szatach, wie, jaki jest Bóg. Ja nie wiem, jaki jest Bóg. Bardzo was przepraszam. Nie mam zielonego pojęcia, jaki jest Bóg. Szukam, czytam i czasami mi się to spina, czasami nie. Ale ja wam zasadniczo o tym opowiadam, jak mi się spina albo nie spina. Po to, żebyście wy szukali, żebyśmy razem szli w tą drogą wiary. Bo jak kiedyś mi ten dar wiary zostanie odebrany, to ja będę was potrzebował, żebyście wy mi opowiedzieli o Bogu, którego wy odnajdujecie w swoim życiu. Bo to jest tylko dar, a nie przekonanie albo taka czy inna intelektualna, nie wiem, zdolność. Co wyszliście oglądać, pyta Jezus? Kogoś, kto jest wszystkiego pewien, to szukajcie w pałacach. Oni wam powiedzą, jak jest. Są tylko dwie płcie. Ja nie wiem, czy są dwie płcie, bo płeć jest dużo szerszym pojęciem niż tylko jedna i druga. Ja nie wiem, czy ten jest dobry, a tamten jest zły. Bo to nie jest takie proste. Chciałbym, żeby to takie proste było, umówmy się. I chyba każdy z nas by tak chciał, ale to takie nie jest. I dlatego potrzebna jest nam wiara, czyli zdolność do zupełnie innej miłości. Do takiej miłości, która będzie miłością miłosierną. No ale to już jest chrześcijaństwo prawdziwe, życiodajne. Takie, w którym Mesjasz Pan umiera na krzyżu, który nie wygrywa, tylko który jest czuły, troskliwy i podnosi. Czy aby na pewno mamy odwagę, ty i ja, zobaczyć na pustyni trzcinę kołyszącą się na wietrze? To jest takie pytanie, które Jezus stawia. Czy jesteś w stanie zobaczyć w drugim człowieku, niezależnie od tego, jaki on jest, że jest tylko trzciną kołyszącą się na wietrze, która cię zawiedzie w twoich oczekiwaniach po to, żebyś szukała, szukał Boga swoją drogą i w swojej drodze zadawał Jemu te same, Bogu, te same pytania, które w tobie są. Miał te same wątpliwości i wiele razy nie znalazł odpowiedzi na nie. Ale szedł tą drogą. Co wyszliście zobaczyć? Pyta Jezus Chrystus. To jest pytanie do każdej i każdego z nas. Jeśli chcecie pewności, to nie dam wam żadnej pewności, bo ja nie wiem, jak jest. I zawsze z wielkim takim podziwem patrzę na kogoś, kto wie, jak jest. Nie wiem, w jaki sposób to robi, tak to powiem. Zawsze się boję ludzi, którzy zawsze mówią, że wiedzą, jak jest na pewno. Bo nawet w fizyce mówią, że to jest pewna hipoteza. A ci, którzy mówią o Bogu, często mówią, jest tak albo tak. To trzeba naprawdę betonowej wiary. Tylko betonową wiarą można kogoś zabić. Bóg, jedno wiem i to mam przekonanie, nikogo z nas nie zabija. Zawsze nas tworzy, zawsze nam daje życie, zawsze nas do życia prowadzi. I na pewno ciebie i mnie zawiedzie w swoich oczekiwaniach. I Jan jest dzisiaj nam dany po to, już lądując, żebyśmy pozwolili sobie Boga zobaczyć inaczej niż On nam się pojawia. I byli tylko na to uważni, że On może będzie inny. Nie taki, jak ja Go chcę, jak ja Go oczekuję. Bo tylko wtedy, kiedy pozwolę sobie Go zobaczyć takim, jakim On jest, coś to zrobi z moim życiem. Może tu więcej nie przyjdziecie. Może się rozejdziecie w swoim życiu. A może właśnie się zwiążecie? A może właśnie zbudujecie taką relację, która stanie się w końcu życiodajna? We wspólnocie wierzących, między wami, między nami. Życiodajna, a nie iluzją, w której ktoś będzie gadał sam do siebie i miał wyobrażenie, że druga osoba odpowiada. Takie czy inne rzeczy. Pan Bóg coś tam mi odpowiada. Pan Bóg zaprasza nas do życia prawdziwego. I do takiego życia, w którym się Nim, takim jakim On jest, nie zgorszymy. Idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i to, na co patrzycie. Niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię, a szczęśliwy jest ten, kto się mną nie zgorszy. Amen.